naszym cyklu rozważań o modlitwie warto przytoczyć fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, który, jak wiemy, całą czwartą część, dość obszerną, poświęca problematyce modlitwy. Czwarta część katechizmu Kościoła katolickiego to swoisty traktat o modlitwie. Czytamy tam między innymi, że modlitwa jest darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona pewien wysiłek. Wielcy ludzie modlitwy Starego Przymierza przed Chrystusem, jak również Matka Boża i święci wraz z Chrystusem, pouczają nas, że modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom kusiciela, który robi wszystko, aby odwrócić człowieka od modlitwy, od zjednoczenia z Bogiem. Duchowa walka nowego życia chrześcijanina jest nieodłączna od walki modlitwy. Ktoś, kto uważałby, że modlitwa jest samą przyjemnością, samym wylaniem duszy przed Bogiem, samą słodyczą, szybko przekona się, że tak nie jest. Modlitwa jest walką, jest zmaganiem się człowieka z samym sobą i jest jednocześnie walką z tym, który jest bezwzględnym przeciwnikiem Bożej miłości. Dlatego trzeba zgodzić się, że modlitwa wymaga od nas trudu, samozaparcia, że przyjdzie czas, kiedy ona przestanie sprawiać przyjemne wrażenie. O jakości modlitwy świadczy nie to, co odczuwamy, ale świadczy nasza wiara. Lex orandi, lex credendi, uczy Prosper z Akwitanii, świecki teolog z V wieku, co można by przetłumaczyć w ten sposób: jak wierzysz, tak się modlisz, i odwrotnie. Jak się modlisz, taka jest twoja wiara. Probierzem modlitwy jest wiara, nie zaś słodkie uczucia, które mogą jej towarzyszyć, ale nie muszą. I z reguły dobrej modlitwie rzadko towarzyszą słodkie uczucia. Nie można więc modlitwy traktować tylko jako środka psychoterapeutycznego, jako sposobu odreagowywania własnych stresów. Niestety dość powszechnym zjawiskiem jest, że w różnego rodzaju ośrodkach psychoterapeutycznych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które nazywa się nie bez przypadku centrami duchowości, modlitwę, praktyki religijne traktuje się jako środki psychoterapeutyczne. Mówiąc inaczej, jest jakieś centrum duchowości, tak się nazywa, taki ma szyld, a tak naprawdę jest to centrum psychoterapeutyczne. Jest to zabieg czysto komercyjny, bo ktoś, kto interesuje się duchowością, idzie do centrum duchowości, to znaczy, że się rozwija, że jest człowiekiem bogatym wewnętrznie. To robi dobre wrażenie. Ale jeżeli idzie do centrum psychoterapeutycznego, to znaczy, że z nim jest coś nie tak. Więc jest to chwyt medialny, chwyt komercyjny. A w takich centrach duchowości mówią: aha, wierzysz w Buddę? Okej, jeżeli to ci służy, jeżeli to gwarantuje twoje dobre samopoczucie, w porządku. Modlisz się do Chrystusa? Nie, to nie przeszkadza. Ważne, żebyś ty się dobrze czuł. Cokolwiek robisz, w cokolwiek wierzysz, jakąkolwiek uprawiasz pobożność, jeżeli to daje ci dobre samopoczucie, komfort psychiczny, okej. Nie o to chodzi. Modlitwa nie może być takim właśnie środkiem. I na to zwraca uwagę katechizm Kościoła katolickiego, ucząc dalej, że oprócz błędnych przekonań o bezużytecznym zajęciu, jakim jest modlitwa, albo o czysto psychologicznym procesie modlitwy, katechizm wskazuje na bardzo realne i doświadczalne trudności w modlitwie. Takie na przykład jak poczucie niepowodzenia, gdzie tracimy wytrwałość, zniechęcamy się do modlitwy, nie mówimy, modlitwa nic nie daje, modlę się i co z tego. Katechizm zwraca uwagę też na oziębłość, która przychodzi, kiedy człowiek bardzo chciałby się modlić, a jakoś nie potrafi, czuje się jak związany ptak. Katechizm wspomina o acedii. To taki stan ducha określany przez Ewagriusza z Pontu jako demon południa. Dla nas jest to mało przejrzyste określenie, ale dla ludzi południowych, mieszkających na południu Europy, czy na północy Afryki, czy gdzieś w okolicach równika, właśnie południe, ten skwar sprawia, że człowiek jest niewydolny, nic mu się nie chce, nawet spać nie może. Jest taka kompletna bezwładność. To określane jest w ascetyce jako acedia, jako taki stan zakwaszenia ducha, gdzie nic się człowiekowi nie chce, wszystko jest mu obojętne, także i nawet własne zbawienie jest dla niego obojętne. W ascetyce ten stan określa się mianem acedii. Katechizm też na to zwraca uwagę, że może przyjść taki stan w modlitwie, taki właśnie acedii. Jest mi wszystko jedno. A jeżeli trwam przy określonych wartościach, to nawet nie bardzo wiem dlaczego. I gdyby mnie ktoś zapytał, skoro ogarnia cię taki stan bezwładu, to po co tu jesteś? Nie wiem. Ale to są takie stany, które czasem trzeba bardziej przetrwać niż przeżyć, przeczekać, tak jak trzeba przeczekać nawałnicę, jak trzeba przeczekać skwar południa, aby przyszedł orzeźwiający chłód wieczoru. Katechizm też zwraca uwagę na poczucie niewysłuchania. W tej walce modlitwy przychodzi pokusa, że trzeba ją odrzucić, bo została niewysłuchana. Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy, co jest oczywiście nieprawdą. Bóg zawsze wysłuchuje naszej modlitwy, choć nie zawsze daje to, o co wprost w niej prosimy. Daje nie według naszej miary, ale daje według swojej szczodrobliwości i według swojej hojności. Kiedyś Jan Paweł II na spotkaniu z polską młodzieżą oazową w ogrodach Castel Gandolfo w takim spontanicznym przemówieniu powiedział bardzo kapitalną rzecz, że Bóg, ilekroć Go prosimy, nie zawsze daje to, o co Go prosimy, ale zawsze daje nam Ducha Świętego. Daje nam największy dar, daje nam Ducha Świętego. Nawet jeżeli nie otrzymujemy tego, co byśmy tu i teraz chcieli. Katechizm zwraca też uwagę na stan oschłości, który, jak już wspominałem, polega na tym pragnieniu modlitwy, ale poczuciu jakiegoś wewnętrznego związania. To jest tak jak człowiek, któremu zaschło w ustach. Chciałby mówić, a nie może. Trzeba to odróżnić od stanu oziębłości, który polega na tym, że mogę, ale nie chcę. O ile stan oschłości jest stanem niezawinionym, to stan oziębłości jest stanem zawinionym. Oschłość można scharakteryzować chcę, bardzo chcę, ale z jakichś powodów nie mogę. Oziębłość odwrotnie. Mogę. Nic nie stoi na przeszkodzie, ale po prostu nie chcę. Oschłość może być zapowiedzią jakościowego skoku w życiu modlitwy. Bo bywa tak, że Bóg zabiera nam te wszystkie podpórki w życiu modlitwy, podpórki emocjonalne, te wszystkie słodycze, po to, by dać siebie. On jest darem, nie tylko dawcą, ale jest darem. Chodzi o to, abyśmy przygotowali się, otwarli się na nową jakość, na nowy sposób komunikacji z Bogiem. Bo czymże jest modlitwa? Na to pytanie różni święci dawali różne odpowiedzi, ale wiemy jedno, modlitwa jest wielką tajemnicą. Jest to spotkanie Boga i człowieka. Tajemnicy Boga z tajemnicą człowieka. Zdaje się dobrze to oddawać słynny wiersz z psalmu, gdzie jest mowa o tym, że głębia przyzywa głębie hukiem wodospadów. Wydaje mi się, że to biblijne określenie dobrze oddaje naturę modlitwy. To dwie głębie, które wzajemnie rezonują tym hukiem wodospadów, jakim jest odwieczny dialog boskich osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wchodzimy więc w przestrzeń wielkiej tajemnicy i Bóg zaprasza nas do dialogu wewnątrztrynitarnego, dialogu boskich osób. To nie jest dialog ludzki, to nie jest język ludzi i aniołów, to jest język Boga. Nic dziwnego więc, że ludzki język milknie. I dlatego w tej płaszczyźnie psychicznej w modlitwie odczuwamy jakoby pustkę. Ale to jest pustka, która jest zapowiedzią czegoś, co dopiero nadejdzie. I w tym sensie toczy się walka. Walka z samym sobą, z ludzkimi przyzwyczajeniami, z oczekiwaniami, z pragnieniami. Toczy się też walka ze złym duchem, który podsuwa pokusy, podsuwa rozproszenia w czasie modlitwy. Ile musimy się zmagać, by utrzymać skupienie podczas na przykład modlitwy różańcowej. Przychodzą różne skojarzenia, czy także podczas odmawiania brewiarza przychodzą różne skojarzenia, które odrywają nasze skupienie od Boga. Kiedyś przeżyłem taką zabawną trochę sytuację. Spędzałem rekolekcję w opactwie benedyktyńskim w Tyńcu. Akurat był tam jeden z moich znajomych ojców. I zauważyłem, uczestnicząc w ich modlitwie liturgicznej, że co jakiś czas któryś z ojców przyklęka. To ten przyklęknie, to tamten przyklęknie. Nie mogłem znaleźć klucza. O co chodzi? Dlaczego oni tak co chwilę przyklękają? To ten, to ów. I pytam tego ojca w chwili rekreacji, bo wiadomo, że jest milczenie. A on mówi, no wiesz, to jest taka trochę nasza dyskretna sprawa, no ale powiem ci. To jest, mówi, taki rodzaj umartwienia. Jeżeli ktoś dozna rozproszenia w czasie brewiarza, to w duchu takiego upokorzenia się, takiej pokuty przyklęka na chwilę. To ja sobie pomyślałem, to jak się pomyli, jak się rozproszy, czy prawda, ucieknie mu myśl. To ja sobie pomyślałem, to ja powinienem brewiarz odmawiać cały czas na kolanach. Właśnie modlitwa jest walką, ale nie trzeba się zniechęcać w tej walce. Wszakże, jak zapewnia nas święty Paweł, duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. A więc trzeba zaufać, że w tej walce modlitwy nie jesteśmy sami, że wspiera nas tchnienie Ducha Świętego. I nie trzeba się też zniechęcać tym, że toczy się walka, że nawet przychodzą niepowodzenia, że przychodzą porażki. Ulubiony autor młodzieży, dzieci, ale i dorosłych, Antoine de Saint-Exupéry, w jednej ze swoich nowel powiada, jeżeli nie poznałeś smaku klęski, nigdy nie poznasz smaku zwycięstwa. Czasem trzeba doświadczyć porażki, także i w modlitwie, aby doświadczyć radości zwycięstwa. Najpierw jest droga krzyżowa, śmierć na krzyżu, a potem zmartwychwstanie. Modlitwa więc w tym sensie ma także wymiar paschalny.